Z tej strony Zosia z Holistycznie Zdrowi. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku naszego podcastu, w którym poruszamy holistyczne podejście do zdrowia, w tym szczególnie w kontekście zdrowia kobiet. I jest to miejsce, w którym mówimy o diecie bez restrykcji. O diecie, która jest pełna wolności, która rozumie, a nie nakłada jakieś nakazy lub zakazy, a także o innych kwestiach zdrowotnych. I dzisiejszym tematem, o którym chciałabym porozmawiać, jest suplementacja w PCOS. Bo jest to temat bardzo szeroki. Wiele się na ten temat słyszy, czyta. Ja też w e-booku PCOS od A do Z poruszałam ten temat bardzo szeroko, ale jest kilka takich suplementów, które są najważniejsze z mojej perspektywy w codziennej pracy. Są to takie suplementy, które ja polecam bardzo często osobom, z którymi współpracujemy indywidualnie. Suplementacja też nie jest do końca idealnie zrozumiana, dlatego dzisiaj chciałam Ci pokazać kilka takich rozwiązań, kilka takich szczegółów, które wnoszą dużą różnicę, jeżeli chodzi po prostu o skuteczność, a zależy nam na tym, żeby ta skuteczność była dobra, żebyś korzystała z tego, co suplementujesz. Dzisiaj opowiem Ci o kwasach tłuszczowych omega-3, a w zasadzie o różnych kwasach omega i tym, dlaczego właśnie omega-3 są tak ważne. Opowiem też o mioinozytolu, ponieważ jest to, myślę, taka królowa czy król wśród suplementów dedykowanym kobietom z PCOS. Kolejnym suplementem będzie berberyna oraz kwas foliowy. I na koniec parę trików o tym, co zrobić, jeżeli my zapominamy brać suplementy i zapominamy tej regularności, bo jak wiemy, bez regularności no trudno oczekiwać efektów. Dlatego myślę, że to jest równie ważne, nie tylko jakie suplementy, ale po prostu jak je stosować, jak dbać o tę regularność. Także kilka takich ważnych kwestii. Rzecz, o której chciałam wspomnieć jeszcze zanim zaczniemy omawiać nasze suplementy, to jest kwestia, którą możesz być zainteresowana, jeżeli dotyczy Cię PCOS, jeżeli szukasz na ten temat informacji albo chcesz je uporządkować, ale nie tylko informacje Cię interesują, ale też wsparcie innych osób, doświadczenie innych osób, ćwiczenia i praktyka, to już niedługo myślę, że będziesz mogła poznać szczegóły. Te wszystkie informacje pojawią się w naszych mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na Facebooku, prawdopodobnie również w grupie na Facebooku oraz w newsletterze, jeżeli jesteś zapisana. Jeżeli nie jesteś zapisana, to bardzo serdecznie Cię zapraszam, żebyś się zapisała na stronie Holistycznie Zdrowi, zakładka newsletter, tam wszystkie aktualne newsy co jakiś czas wysyłam, nie spamuję. Także zachęcam bardzo. No dobrze, także zacznijmy od mioinozytolu, który, tak jak mówiłam, jest moim zdaniem królem, jeżeli chodzi o suplementację w PCOS. Jest to taki związek, który naturalnie występuje w pewnych roślinach, na przykład w grejpfrutach, w kaszy gryczanej. My i mioinozytol produkujemy też naturalnie w naszym organizmie. Jednak badania wykazały, że on ma takie działanie poprawiające wrażliwość insulinową, a zespół policystycznych jajników jest taką chorobą, w której ta wrażliwość insulinowa i w ogóle insulina jako hormon odgrywa bardzo ważną rolę. I brak wrażliwości na ten hormon, zaburzenie sygnalizacji w obrębie samych jajników, bo tam też są receptory insulinowe, może skutkować dalszymi zaburzeniami hormonalnymi. I nasze jajniki, w jajnikach właśnie znajduje się ten mioinozytol, który się przemienia do hiroinozytolu. I naszym celem jest dostarczyć właśnie mioinozytolu, tego konkretnie, dlatego że właśnie ta przemiana w mio w hiro jest zbyt wysoka, więc dostarczamy sobie tego, czego jest za mało. Bo często też kupując suplementy z inozytolem można się spotkać, że jest to nieopisane, jaki to jest rodzaj, albo jest to sam hiroinozytol, albo jest jakaś mieszanka różnych inozytoli, a to powinien być albo sam inozytol, Albo powinien to być inozotol z hiroinozotolem w stosunku 40 do 1, bo badania najnowsze wykazują, że taki stosunek przyjmowany wręcz jeszcze być może jest bardziej korzystny niż sam mioinozotol. Ale to są takie szczegóły, o których też pisałam w artykule jaki inozotol wybrać. Ten artykuł znajdziecie na blogu, tam jest porównane kilkanaście preparatów z mioinozotolem, także może on będzie dla Was pomocny, jeżeli chodzi po prostu o wybór. Natomiast bardzo często od moich podopiecznych, od Was na Instagramie, na Facebooku pojawiają się takie pytania, które myślę, że trzeba wyjaśnić. I pierwszym z tych pytań jest, czy można łączyć mioinozotol z metforminą. To jest dla mnie bardzo zrozumiałe pytanie, bo my często się martwimy, czy jakiś lek wchodzi w interakcję z suplementem, czy nie wchodzi, czy pogarsza jego działanie, albo wręcz inny preparat pogarsza działanie leku. Oczywiście nam na tym zależy, żeby tego uniknąć. Stąd jakby zrozumiała jest właśnie ta obawa. Natomiast jeżeli chodzi o mioinozotol i metforminę, to tutaj jak najbardziej można je łączyć. Są badania, w których razem się wręcz stosuje ten lek i suplement. Także tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. One mają działanie synergistyczne, czyli takie wzmacniające. Mioinozotol również uwrażliwia na działanie insuliny komórki, tak jak metformina, także a też z drugiej strony nie ma tutaj obawy, że to będzie zbyt duża wrażliwość po zastosowaniu ich łącznie, bo mioinozotol działa bardzo delikatnie, ale jest skuteczny przy tym wszystkim. Natomiast drugie pytanie dotyczące inozotolu dotyczy tego, czy można łączyć go z antykoncepcją hormonalną. I tutaj jeszcze bardziej rozumiem tą obawę, bo leki hormonalne mają naprawdę, naprawdę wiele czynników, które wpływają na to, w jaki sposób one są metabolizowane. Wielu ziół nie wolno łączyć z hormonami, bo mogą doprowadzić do różnych poważnych skutków ubocznych. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o mioinozotol i antykoncepcję, to nie ma tutaj przeciwwskazań. Można je łączyć, w badaniach jest wykazane, że wręcz stosowanie leków hormonalnych, antykoncepcyjnych łącznie z mioinozotolem działa na korzyść, działa na plus i to, że stosujemy leki hormonalne nie oznacza, że możemy przestać przejmować się właśnie kwestiami na przykład wrażliwości insulinowej, bo jeżeli o to nie zadbamy, a za pewien czas odstawimy leki hormonalne, to może być tak, że to co było to wróci albo nawet zwróci wzmocnione, bo po prostu nie opiekowałyśmy się tym odpowiednio. Także można stosować mioinozotol z lekami hormonalnymi również. Nie ma ku temu przeciwwskazań. Kolejne pytanie dotyczące mioinozotolu dotyczyło dawki, no bo jak wiemy i o czym też pisałam na blogu, to dawka wynosi 2 razy 2 gramy dziennie. I tutaj wręcz nasuwa się takie pytanie, czy ja mogę sobie wziąć całą dawkę 4 gramów, czyli łącznie tych 2 razy 2, na raz. No bo co za różnica, czy sobie to wezmę rano i wieczorem, czy wezmę 2 razy dziennie, czy wezmę raz dziennie. Otóż właśnie różnica jest, dlatego że pisząc e-booka PCOS od A do Z natknęłam się na takie bardzo ciekawe badanie, wprawdzie pojedyncze, ale myślę, że bardzo wiarygodne, na temat biodostępności tego, jak długo jest aktywna forma mioinozotolu, jak to znaczy, co za tym idzie, jak długo może działać i aktywnie wpływać na nasze komórki, na nasze zdrowie. Więc przy spożyciu tej całej dawki 4 gramów na raz po prostu to stężenie spada w zasadzie w podobnym tempie, jak spada po 2 gramach. Natomiast jak weźmiemy sobie potem w drugiej połowie dnia znowu te 2 gramy, no to ono wzrasta, więc efektem jest to, że ostatecznie ta ilość w ciągu, to stężenie we krwi jest podobne i wzrasta, potem trochę spada, ale potem znowu to odnawiamy. Natomiast jak weźmiemy sobie całą dawkę na raz, to ono po prostu bierzemy, spada i przez resztę dnia tego nie ma. Z inozotolem to jest tak, że nie można go w zasadzie przedawkować, to znaczy w badaniach, w których stosowano nawet po 8 gramów mioinozotolu, gdzieś jest praktycznie już łyżeczka tego proszku, nie zauważono żadnych skutków ubocznych, żadnych dolegliwości. U niektórych osób występują bóle głowy, ale generalnie jest to dość rzadkie i innych skutków ubocznych raczej nie ma. Tak jak mówiłam, pewnie prawdopodobnie jest to powiązane z tym, że po prostu my sami, nasz organizm sam wytwarza mioinozytol i no, jest przystosowany do jego obecności. To możemy przejść do naszego drugiego suplementu, jakim jest kwas foliowy, a w zasadzie też foliany, bo to też trzeba rozróżnić, że syntetyczna forma kwasu foliowego to jest po prostu kwas foliowy, a forma taka naturalna, też występująca w roślinach, szczególnie w dużej ilości w takich zielonolistnych warzywach, czyli na przykład w jakimś szpinaku, kapuście, w brokułach, bo to już nie są liście, ale też w takich po prostu zielonych warzywach i owocach. Występują właśnie foliany i to one są lepiej przyswajalne i to też nasz organizm musi sobie tą formę kwasu foliowego przetworzyć do aktywnej formy. Jeżeli mamy problem z przetwarzaniem tej formy, bo na przykład mamy mutację MTHFR, to ten kwas foliowy pozostaje w takiej niezmiennej formie i na tym nam nie zależy absolutnie, bo to też jest niekorzystne. Zależy nam, żeby właśnie ta forma była folianów, ale też warto wspomnieć, że przy mutacji MTHFR nigdy nie jest tak, że my w ogóle nie przetwarzamy kwasu foliowego do aktywnej formy folianu. Po prostu część, w zależności od jakby stopnia mutacji, rodzaju i ilości tych mutacji, nie przetwarzamy w pewnym stopniu. Także to nie jest tak, że jak dostarczymy sobie kwasu foliowego w takiej formie zwykłej, to coś od razu się stanie poważnego, po prostu no jednak staramy się dostarczać foliany, ale też tutaj kiedy ostatnie zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego mówiły wręcz, że w formie takiej powiększonej tego kwasu foliowego to należy go suplementować w połączeniu kwasu foliowego 0,4 mg z folianami również 0,4 mg, czyli jakby pół tego, pół tego. Te zalecenia się zaktualizowały już w 2020 roku i w tych zaleceniach o tym nie ma mowy, więc też ja w sumie zastanawiam się, z czego to wynika, czy to się też tak bardzo zmieniło, czy po prostu zapomnieli o tym napisać, czy stwierdzili, że jakby to było poprzednio wspomniane, więc nie trzeba o tym przypominać. Tego już nie wiem, natomiast to się zmieniło w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, że tak jak wcześniej foliany były zalecane do suplementowania dawno, dawno temu tylko w ciąży, potem zmieniono to, że w ciąży podczas karmienia piersią. W ostatnich zaleceniach było zalecane już 3 miesiące przed planowaną ciążą, dlatego żeby to wysycenie w momencie zajścia w ciąży już było odpowiednie. Tak, najnowsze doniesienia mówią, że nie jest absolutnie błędem, jeżeli kobieta w wieku rozrodczym, czyli w takim wieku, w którym może zajść w ciążę, po prostu suplementuje sobie ten kwas przez cały czas, dlatego że zdarzają się ciąże po prostu nieplanowane i większe ryzyko jest, czy większe jakby niekorzyść może być z tego, że tego kwasu w ogóle nie było, niż to, że był suplementowany przez cały czas. Nawet jeżeli stosujemy antykoncepcję. I to jest często też pytanie, czy jak nie planuję dzieci i stosuję antykoncepcję, to po co mi w zasadzie kwas foliowy? No właśnie dlatego, że zdarzają się przypadki, że mimo stosowania tabletek kobieta zachodzi w ciążę, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że po prostu przy lekach antykoncepcyjnych stężenie kwasu foliowego czy folianów jest czasami za niskie. Same te leki mają takie działanie, że po prostu powodują, że jest go za mało. Także nawet w tym przypadku, dlatego to zalecenie obejmuje wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, nie tylko kobiety planujące ciążę. Dlaczego w ogóle warto też suplementować kwas foliowy i dlaczego w PCOS nie tylko jak planujemy ciążę? Otóż dlatego, że kwas foliowy, foliany pomagają obniżyć stężenie homocysteiny. I ta homocysteina jest często podwyższona w PCOS. W nadmiarze ma ona działanie prozakrzepowe. Nie chcemy tego, zwłaszcza jak planujemy ciążę, to jest jedna rzecz, ale po prostu dla naszego długoterminowego zdrowia nie chcemy tego działania. I stosowanie właśnie kwasu foliowego tutaj może pomóc. Poza tym pomaga on obniżyć stan zapalny, jeżeli mierzymy go wskaźnikiem CRP. To są po prostu doniesienia z badań, które przeglądałam. I też zwiększa kwas foliowy, foliany, zwiększają zdolność przeciwutleniającą organizmu, bo tak jak kilka razy już wspominałam wcześniej w różnych artykułach, w różnych podcastach, live'ach, to takim charakterystyczną zmianą dla PCOS jest po prostu zmniejszona działalność, zdolność przeciwutleniająca organizmu. Jest za dużo wolnych rodników, za mało antyoksydantów i trzeba to po prostu naturalnie uzupełniać, niekoniecznie suplementacją, ale też takimi naturalnymi źródłami. I przede wszystkim warto wspomnieć, że to, że suplementujemy kwas foliowy, nie oznacza, że nie musimy zwracać uwagi na dietę, bo to jeżeli dostarczamy go sobie w takiej formie suplementu, to też chociaż ja bym sugerowała bardziej leku niż suplementu ze względu na regulację leków, to nie zwalnia nas to z po prostu diety bogatej w kwas foliowy. Ok, i kolejny bardzo ciekawy suplement, jakim jest berberyna, który myślę, że mówi się najmniej z tych trzech, o których dotychczas powiedziałam. Berberyna jest suplementem, który podobnie do metforminy ma działanie zwiększające insulinowrażliwość, a że 50-70% kobiet z PCOS dotyczy problem insulinooporności, często się stosuje metforminę. Z mojego doświadczenia niestety zbyt często. Ale według wielu badań podobne działanie do metforminy ma berberyna, który jest składnikiem roślinnym. Berberyny w PCOS jest stosunkowo dość świeżą ideą, wymaga wielu badań, również pod kątem bezpieczeństwa stosowania, ale ja mam nadzieję, że testy będą bardzo pozytywne. Też niektóre badania już wykonane wykazują, że ono ma skuteczność podobną do metforminy i też skuteczność, jeżeli chodzi o poczęcie maluszka po prostu. Podobnie do metforminy poprawia insulinowrażliwość. Może być łączona z lekami zawierającą odstan cyproteronu, jest to jedno z pochodnych progesteronu. Jeżeli stosujecie takie leki to hormonalne, to możecie zajrzeć i jest tam na pewno wpisana ta substancja chemiczna i ta połączenie jej z tymi lekami hormonalnymi zwiększa skuteczność też w celu poprawienia wrażliwości insulinowej. Natomiast w połączeniu, można ją łączyć z metforminą, to nie jest tak, że jak stosujemy metforminę, to albo berberyna, albo metformina, można stosować to i to, natomiast no, jeżeli lekarz ustala Wam dawkę metforminy, to nie możemy sobie tak na własną rękę po prostu wziąć berberyny i zacząć stosować, no bo to ma wpływ też na dawkę metforminy, którą stosujemy. Jedna z Was pisała na Instagramie ostatnio, że lekarz zalecił jej branie metforminy, a w drugiej części dnia zamiast drugiej dawki metforminy bierze berberynę, co mnie bardzo cieszy, że lekarze już tak patrzą właśnie holistycznie, że nie tylko leki, że leki można łączyć z terapiami ziołowymi, że właśnie nie trzeba wybierać, ale może to współdziałać bardzo dobrze. Natomiast berberyna okazuje się dawać rzadziej niż metformina skutki uboczne, takie w postaci bólu brzucha, nudności czy biegunki. Także to może być ewentualnie ratunek dla tych osób, które bardzo dotkliwie odbierają wszelkie związane ze stosowaniem metforminy. Jestem ciekawa, czy słyszałyście o berberynie, bo ja też się dowiedziałam o niej może później niż o metforminie. Okej. Teraz następny nasz suplement, jakim są kwasy tłuszczowe omega. Otóż pod nazwą, pod hasłem omega kryje się tak naprawdę wiele różnych kwasów tłuszczowych o różnych właściwościach, często wręcz przeciwnych. I widzę, że na rynku jest taki wysyp preparatów, które zawierają omega i czasem jest dumnie napisane omega 3, 6, 9, podczas gdy nie wszystkie z nich potrzebujemy, nie wszystkie z nich są dla nas konieczne. Też miałam kilka pacjentek, które stosowały bardzo dobrze marketingowo sprzedawane, bardzo dobrze reklamowane oleje 369. I o ile omega 9 jest bardzo dla nas przyjaznym kwasem tłuszczowym, jest kwasem tłuszczowym, który znajduje się w sporej ilości w oliwie. Omega 3. Często mamy problem z dostarczeniem tych kwasów, a tak po prostu z dietą, jeżeli nie jemy ryb w dostatecznej ilości, to omega 6 raczej nie mamy problemu, żeby sobie dostarczyć, o ile w naszej diecie są produkty roślinne na co dzień, o ile nie wiem, jemy orzechy, stosujemy oleje roślinne, to z tym kwasem akurat problemu większego nie ma, a wręcz jakby podwyższony jego stosunek, podwyższona jego ilość w stosunku do omega 9 może dać efekt prozapalny. Także z mojej strony, z moich obserwacji, zgodnie z moją wiedzą, nie widzę potrzeby, żeby dodatkowo suplementować kwasy omega 6, omega 9, jeżeli w naszej diecie są orzechy, nasiona, oliwa, olej lniany też do pewnego stopnia, ale omega 3 warto, zwłaszcza pod postacią tranu, niekoniecznie jakiś tam omega-3, tylko najlepiej, żeby to był tran. Naturalnie kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują się w oleju lnianym, ale ta zamiana tej formy, która jest w oleju, do tej, której nasz organizm najbardziej potrzebuje, no zachodzi w niepełnym stopniu, w kilku procentach. Także jeżeli właśnie jemy mało ryb, to warto omega-3 suplementować. Teraz na koniec temat brania suplementów i o tym, jak o nich nie zapominać, bo ja powiem szczerze, miałam z tym ogromny problem jeszcze do niedawna, jakieś pół roku temu, jak wzięłam witaminę D 3 razy w tygodniu, to było dużo. Zapominałam o tym, gdzie ona leży, zapominałam, że to jest pora, żeby ją wziąć. Kompletnie, aż wstyd mówić. Natomiast to się zmieniło i dlatego chcę się z Wami też podzielić tymi wskazówkami, które pomogą sobie z tym poradzić, bo jeżeli mi się udało, czyli osobie takiej dosyć opornej na zmianę nawyków, to i myślę, że Wam się uda. I pierwszą taką najważniejszą kwestią była motywacja, bo ja poczytałam na pewne tematy, dowiedziałam się, dlaczego to jest ważne, żeby w moim przypadku konkretnie tą suplementację włączyć. I to już samo dla mnie było takim sygnałem przypominajkowym, które powodowało, że jak coś jest dla nas ważne, to po prostu też o tym bardziej pamiętamy. Także numer jeden. A teraz kilka też takich praktycznych porad. Pierwszą moją wskazówką jest to, że po prostu zaczęłam je trzymać w takim miejscu, które siłą rzeczy po prostu rzuca mi się w oczy kilka razy dziennie. Więc zamiast trzymać gdzieś tam w szafce, w pudełku, położyłam sobie w lodówce na drzwiach, a że lodówkę, no siłą rzeczy otwieram kilka razy dziennie, to za którymś razem po prostu pamiętam, że należy to wziąć, że należy zażyć ten konkretny preparat. Także położenie w widocznym miejscu, czy to w lodówce, czy to w szufladzie ze sztućcami, czy to w jakimś innym, nie wiem, schowku, ale najlepiej na widoku, żeby po prostu to samo o sobie przypominało kilka razy dziennie. Drugą rzeczą, która może na początek pomagać, jest taka lista sporządzana na co najmniej 60 dni, bo 60 dni trwa takie wyrobienie sobie nawyku, na której będziesz odhaczać, czy tego dnia to zrobiłaś, czy nie zrobiłaś, czy wziąłeś suplement, czy nie. I to mogą być takie karteczki, po prostu haczykiem odhaczamy, czy to jest załatwione. Natomiast to powinno leżeć właśnie w takim miejscu, w którym w ciągu dnia przebywamy, na które patrzymy wiele razy, więc na pewno nie właśnie jakaś szuflada, nie teczka, tylko na przykład biurko przy komputerze, przy którym pracujesz, albo wręcz sobie zrobić tapetę na telefonie z takim przypomnieniem, żeby o tym pamiętać. Także sposób na przypominajkę to jest drugi bardzo ważny sposób. I kolejny taki haczyk umysłowy, haczyk pamięciowy to jest to, żeby skojarzyć branie suplementów z konkretną czynnością każdego dnia, którą wykonujemy. To znaczy, na przykład z myciem zębów. Ja tak miałam, że kiedy wieczorem szłam myć zęby, to w pewnym momencie automatycznie, jeżeli nie wzięłam wcześniej suplementów, to miałam takie puk puk, chyba o czymś zapomniałaś. I szłam wtedy do kuchni, brałam suplement i wracałam do tej czynności, którą przerwałam. Także to już jest ważne, żeby mieć coś takiego, z czym będziemy po pierwsze łączyć ten nowy nawyk i który nie, żeby nie szedł on w pojedynkę, bo jak coś łączymy w pary, jak łączymy nawyki w pary, to jest o wiele łatwiej po prostu o nich pamiętać, realizować je. Także to były te moje pomysły. Wszystkie pomogły. Naprawdę mówię, jestem oporna na zmiany, ale to pomogło, także wierzę, że każdej z Was się to uda, jeżeli miałyście tego taki problem. Także słuchajcie, z tego co widzę, bo tutaj miałam wypisane punkty, to dobiegłam do końca już moich suplementów przygotowanych na dziś. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o suplementach stosowanych w PCOS, to o wiele szerszą listę ich omówienie i dawkowanie zamieściłam w e-booku PCOS od A do Z, który jest dostępny w naszym sklepie podlinkowanym pod tym podcastem. O suplementach będę też opowiadać w zbliżającym się projekcie. Także tutaj też zachęcam do czujności. A jeżeli masz jakieś prywatne pytania, chciałbyś ze mną porozmawiać, to też oczywiście zachęcam do umawiania się na konsultację, do pisania wiadomości do mnie. Także ja bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas na wysłuchanie. Jeżeli podcast Ci się podobał, był dla Ciebie przydatny, to koniecznie zostaw swoją opinię albo w Apple Podcast, albo napisz do mnie, będzie mi bardzo miło. Także dziękuję Ci i do usłyszenia.